Dobry wieczór, witam serdecznie. Dzisiaj jak najbardziej będziemy rozmawiać na temat potopu, a ja pozwolę sobie zacząć od takiego pytania, czy Biblia zawiera trudne fragmenty? Wiemy już, że czasami czytając Biblię natrafimy na jakiś fragment, czasami pojedynczy werset, czasami jakiś dłuższy opis, który wprawi nas w zdziwienie, kiedy nie będziemy mogli przejść obojętnie i będziemy się głowić, dlaczego właśnie w ten sposób jest napisane, co to może oznaczać. Z różnych powodów możemy się dziwić. Czasami tekst będzie wręcz niezrozumiały, nie będziemy potrafili zrozumieć, dlaczego właśnie takie słowa znajdujemy. I kilka postaw wtedy się spotyka. Niektórzy mają bardzo sceptyczne nastawienie. Mówią, o, ja tego nie rozumiem, to znaczy, że prawdopodobnie tam są błędy i dlatego ja tego nie rozumiem. No, zazwyczaj taka postawa nie doprowadzi do rozwiązania żadnego problemu. Niektórzy machną ręką, powiedzą, nie rozumiem, to nie rozumiem, trudno, zdarza się. Ale do takiej postawy też nie chciałbym zachęcać, dlatego że wtedy wątpliwości kumulują się i być może po jakimś czasie, być może nawet po wielu latach, gdzieś te wszystkie zebrane przez życie wątpliwości wyjdą i będziemy pełni wątpliwości, czy to, co jest napisane w Biblii, czy my w ogóle możemy to pojąć. Zachęcam do tego, że jeżeli trafiamy na trudne miejsce, jakiś trudny opis, trudny fragment w Biblii, żebyśmy uczciwie powiedzieli, czego nie rozumiemy, dlaczego tego nie rozumiemy, żebyśmy zdefiniowali sobie ten problem i poszukali rozwiązania. Myślę, że jednym z takich problemów, może inaczej, jednym z tekstów, który powoduje u wielu ludzi problemy w zrozumieniu opisu, jest właśnie historia potopu opisana w Biblii. Powiedzmy sobie najpierw, co ta historia nam mówi. Opowiada o ludziach, którzy odeszli bardzo daleko od zasad Bożych. Ich postępowanie w żadnej mierze nie mogło się podobać Bogu i Bóg wyrażał bardzo, bardzo zdecydowaną krytykę wobec tego, co robili. Do tego stopnia, że dalsza egzystencja w oczach Boga przestała mieć sens. Ale był jeden człowiek o imieniu Noe, który, jak jest napisane, znalazł łaskę w oczach Boga. W innym miejscu jest powiedziane, że ten człowiek był sprawiedliwy. I Bóg zwrócił na niego uwagę, powiedział, że w takim razie postanowił zniszczyć życie na całej ziemi z wyjątkiem Noego i jego rodziny. Zwrócił się więc do Noego z informacją, jakie ma zamiary. Poprosił, żeby Noe zbudował arkę. To znaczy pewien rodzaj okrętu, statku, dał pewne wytyczne, jak ta konstrukcja ma wyglądać. Nie tak jak na rysunku, raczej to, co widzimy tutaj na rysunku, to jest dosyć taka swobodna, artystyczna wizja. Powiedział, jak powinno to wyglądać, jakie powinny być proporcje, jak to skonstruować. Powiedział, że należy wprowadzić na arkę po parze z każdego gatunku zwierząt, żeby zwierzęta również przetrwały. Noe miał wprowadzić swoją żonę, miał wprowadzić swoich trzech synów ze swoimi żonami, a więc w sumie na arce było 8 ludzi. Wtedy, kiedy wszystko było gotowe, zaczął padać deszcz. Sprawozdanie biblijne mówi nie tylko o tym, że deszcz padał z góry w formie deszczu, ale że otworzyły się pewne zawory ziemi z dołu i również spod ziemi wydobywała się woda. Wody wydobywało się coraz więcej, kiedy wody wzbierały, zalały cały świat i przykryły nawet szczyty gór. Także nawet na wysokich górach nie było schronienia. Jest napisane, że najwyższe szczyty gór były przykryte w przeliczeniu na nasze dzisiejsze metry na co najmniej 7 metrów. Zginęło wtedy całe stworzenie na ziemi, wszystko co żyło. Przetrwali tylko ci, którzy byli na arce. Po wielu dniach, kiedy wody opadały, Noe, kiedy arka osiadła na jednej z gór, o nazwie Ararat, Noe otworzył okno i zaczął wypuszczać ptaki. w pewnym momencie, no najpierw ptaki wracały, potem zaczął wypuszczać, najpierw wypuszczał kruk, a potem zaczął wypuszczać gołębicę. Gołębica najpierw wróciła, potem wróciła z gałązką trzymaną w dziobie, co oznaczało, że już gdzieś coś zaczyna wyłaniać się spośród roślinności po opadającej wodzie. A za ostatnim razem gołębica już nie wróciła i Noe zrozumiał, że gdzieś znalazła już jakiś ląd, gdzieś tam pozostała. Kiedy wody całkowicie opadły, Noe wyprowadził swoją rodzinę, wyprowadził również zwierzęta z arki i rozpoczęło się nowe życie. Ci ludzie, którzy przetrwali, tak jak kiedyś na początku Adam z Ewą rozpoczęli całą ludzkość, tak teraz te 8 osób, które przetrwało potop, rozpoczęło dalszy rozwój ludzi na ziemi. Na koniec Bóg oczywiście przyszedł znowu do Noego porozmawiać o tym, co się stało, mówiąc takim dzisiejszym językiem. Zapewnił, że już nigdy więcej potopu nie sprowadzi na ziemię, a jako znak tego powiedział, że kładzie na niebie tęczę. I tęcza ma być tym symbolem, że już nigdy więcej nie będzie potopu na ziemi. Ludzie, kiedy rozmnażali się, rozwijali się coraz bardziej, zajmowali coraz większą przestrzeń, odstępowali od Boga. I swego czasu również zapomnieli o tej obietnicy. Byli ludzie, którzy postanowili zbudować wieżę tak wysoką, żeby żaden potop nie był w stanie jej więcej przykryć. Bogu nie podobało się to, ponieważ przede wszystkim nie miał zamiaru sprowadzać kolejnego potopu, a z drugiej strony widział zbuntowanie tych ludzi i pomieszał im języki, także nie byli w stanie dokończyć tej pracy. Mówię oczywiście o budowie wieży Babel, która nie została ukończona. Tak można by mniej więcej streścić historię potopu. I to, co na pierwszy rzut oka wielu ludziom przychodzi do głowy, to myśl, przecież to niemożliwe. Wiele ludzi mówi, no ale jak to pogodzić z nauką? Co na ten temat ma do powiedzenia nauka? Czy nauka popiera, czy w jakiś sposób potwierdza tę historię? Ja zadałbym troszeczkę kontrowersyjne pytanie, czy nauka jest nieomylna i czy aby na pewno w nauce powinniśmy szukać potwierdzenia myśli, które znajdujemy w Biblii. Za chwilę będziemy próbować takie potwierdzenia też znaleźć, ale zanim do tego przejdziemy, pomyślmy, jak często nauka się myliła. To przecież naukowcy swego czasu twierdzili, że Ziemia stoi w miejscu, a gdzieś malutkie słoneczko krąży sobie wokół Ziemi. To właśnie naukowcy jeszcze wcześniej twierdzili, że Ziemia prawdopodobnie jest płaska. To właśnie naukowcy wymyślili też bardzo ciekawe prawo w XVIII wieku. Mówili, że nic, co jest cięższe od powietrza, nie może wznieść się do góry. Oczywiście to twierdzenie zostało obalone, kiedy wynaleziono samolot. Niemniej jednak naukowcy bardzo, bardzo często się mylą. W świecie naukowym to nie jest tak, że panują zgodne opinie na temat pewnych teorii. Różni naukowcy spierają się ze sobą, jedni podważają teorie drugich. Panuje, powiedziałbym, ciągły konflikt w udowadnianiu pewnych rzeczy. Dlatego nie nazwałbym w żadnej mierze nauki nieomylną. Czy nauka podważa Biblię? Owszem, bardzo często próbuje, ale jak długo czytam różne argumenty naukowców, zbieram tego typu informacje, nie natrafiłem jeszcze na rzetelny argument naukowy, który w skuteczny sposób podważyłby wiarygodność Biblii. Przez wieki naukowcy próbowali podważać różne fragmenty Biblii, różne twierdzenia Biblii. I jak dotąd Biblia wychodzi obronną ręką z tych wszystkich zarzutów. Śmiem twierdzić, że Biblia jest dużo pewniejszym, dużo bardziej wiarygodnym źródłem informacji niż nauka. Aczkolwiek dzisiaj spróbujemy zobaczyć nie tylko, co Biblia ma do powiedzenia na temat potopu, ale jak na to patrzy nauka. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że temat potopu wcale nie jest dziwny z punktu widzenia naukowego. Niektórzy sceptycy, kiedy nawet nie podsumują sobie pewnych informacji na temat potopu, zazwyczaj wykrzykują, mówiąc, że zwierzęta nie mogły zmieścić się na arce Noego. Prawdopodobnie, gdyby zapytać takiego sceptyka, jak wiele zwierząt musiałoby się tam zmieścić, nie wiedziałby. Prawdopodobnie, gdyby zapytać go, jak duża musiała być arka Noego, też nie miałby pojęcia, jak Biblia sprawozdaje, jakie chociażby wymiary zewnętrzne miała arka. Prawdopodobnie nie wiedziałby. A więc nie wiedząc, jak duża była arka, nie wiedząc, jak dużo zwierząt miałoby się tam zmieścić, jest gotowy wykrzyknąć z góry, te zwierzęta nie mogły się tam pomieścić. Sprawdzimy sobie to za chwilę. Drugie twierdzenie sceptyków, którzy bardzo często próbują podważyć prawdziwość tych opisów biblijnych dotyczących potopu, to jest twierdzenie, według którego woda nie mogła pokryć całej ziemi. Twierdzą oni, że tej wody jest za mało i nie byłaby w stanie utopić całej ziemi. Gdyby zapytać takiego sceptyka, ile wody jest na ziemi, prawdopodobnie nie potrafiłby udzielić odpowiedzi, ale jest gotowy stwierdzić, że na pewno nie wystarczyłoby jej, żeby pokryć całą ziemię. Sprawdzimy to za chwilkę. Będę chciał przedstawić kilka argumentów, a tymczasem zobaczmy sobie, jak wyglądała Arka Noego. Bóg zalecił Noemu, żeby miała właśnie takie wymiary. Tutaj są podane w łokciach. My przeliczymy to sobie na metry. Widzimy, że cała Arka Noego miała 140 metrów długości, 23 metry szerokości i 13,5 metra wysokości. Tak, żeby to odnieść do czegoś, co jest tam troszeczkę bliższe, bo nieraz te metry to ciężko się kalkuluje. No, na pewno Arka nie byłaby w stanie zmieścić się na boisku piłkarskim. Byłaby większa od boiska piłkarskiego. A gdyby tak postawić tę arkę w pionie, ona nie była w pionie, ale będzie nam to łatwiej sobie wyobrazić. Gdyby tak postawić arkę w pionie, to miałaby wielkość całkiem sporego wieżowca. Wieżowca, który miałby mniej więcej 45 pięter. Byliśmy kiedyś, albo widzieliśmy może na zdjęciach wieżowiec, który ma gdzieś między 40 a 50 pięter, no to mniej więcej wymiary arki. Tylko oczywiście arka nie była pionowa, tylko leżała, ten wymiar 140 metrów to wymiar poziomy. Ile gatunków zwierząt musiałoby się zmieścić w arce, żeby wszystkie zwierzęta mogły przetrwać potop? Ogólnie na Ziemi szacuje się, to są dane szacunkowe, jest niemal 9 milionów gatunków. Mówię nie tylko o zwierzętach, ale i o różnego rodzaju bakteriach, o różnych rzeczach, które ostatecznie musiałyby przetrwać potop. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że ryby nie musiały być prawdopodobnie w arce, tak? One mogły sobie poradzić w tych wodach. Rośliny mogły sobie poradzić, dlatego że nasiona mogły przetrwać w najróżniejszych postaci, nie tylko w postaci nasion, ale rośliny mogły przetrwać. Roślin nie trzeba było zabierać ze sobą na arkę. Większość ze zwierząt, które tutaj są wliczane do tej sumarycznej liczby gatunków na świecie, większość zwierząt to są maluteńkie, różne bakterie, różne pasożyty, które tak czy inaczej żyją chociażby na zwierzętach, które znajdowały się w arce. A więc nie potrzeba było nawet mieć świadomości, że one gdzieś tam są na tej arce, nie trzeba było ich oddzielnie wprowadzać. Ile zwierząt, ile gatunków trzeba było, ostatecznie musiało się znaleźć na arce, żeby cała zwierzyna na świecie mogła przetrwać. Ktoś podliczył, że było to 8 tysięcy. 8 tysięcy, które krzyżowały się ze sobą i które były zdolne do tego, żeby odtworzyć cały świat zwierzęcy na świecie. Oczywiście, żeby te zwierzęta mogły się rozmnażać, potrzeba była co najmniej para z każdego z tych zwierząt, a więc to nam daje liczbę 16 tysięcy. Bóg kazał w przypadku niektórych zwierząt wprowadzić aż po 7 par, ale były to nieliczne zwierzęta. Ogólnie mieścimy się mniej więcej w granicach 16 tysięcy zwierząt, które musiały znaleźć się na arce. Pomyślmy sobie, jak wiele miejsca musiałyby zajmować te zwierzęta. Jak dużo miejsca potrzebowałyby zwierzęta, żeby przetrwać na arce w sumie wiele dni. Większość z tych zwierząt była bardzo mała. Oczywiście były wśród nich również zwierzęta wielkie, jak słonie, jak żyrafy, które zajmowały dużo miejsca. Ale znacznie więcej jest tych zwierząt malutkich, jak myszy. Ktoś pobawił się kiedyś w pewne obliczenia, jaka byłaby średnia wielkość zwierzęcia. Otóż średnia wielkość zwierzęcia to mniej więcej mały szczur. Oczywiście część zwierząt musiała być większa od szczurów, ale na to konto bardzo duża część zwierząt mogła być od takich szczurów dużo mniejsza. Średnia wielkość zwierząt to mniej więcej wielkość małego szczura. A więc na arce musiało się pomieścić mniej więcej, tak żebyśmy mieli pewien obraz. To tak jakbyśmy mieli zmieścić 16 tysięcy szczurów. Przeciętnemu zwierzęciu wystarczyłaby klatka o proponowanych wymiarach pół metra na pół metra na 30 centymetrów. To klatka, no, która zmieściłaby się tutaj pod tym kokpitem ewentualnie w miarę. Takiemu zwierzęciu przykładowemu wielkości, mniej więcej wielkości szczura, można by mu powiedzieć, że było mu w miarę komfortowo w takiej klatce. A więc trzeba było na arce zmieścić mniej więcej 16 tysięcy takich klatek. Jak dużo miejsca zajmowały one na arce? 16 tysięcy takich klatek nie zajmowało nawet 3% całej dostępnej przestrzeni na arce. Jeżeli weźmiemy pod uwagę właśnie wymiary arki, które podaliśmy, te 140 metrów długości, 23 szerokości, jeżeli podliczymy, ile tam było miejsca, to wszystkie zwierzęta, te 16 tysięcy zwierząt, nie zajmowały nawet 3% miejsca, jakie znajdowało się na arce. Do czego służyło pozostałe miejsce? Możemy zgadywać, może to być żywność, być może jakieś wybiegi dla tych zwierząt, tak, żeby całego czasu nie spędzały w klatkach. W ogóle nie wiemy, czy były trzymane w klatkach. Nie wiemy, w jaki sposób tam były dokładnie przetrzymywane. Różne rzeczy techniczne, różne rozwiązania techniczne na pewno funkcjonowały na tej arce, żeby to wszystko mogło dobrze funkcjonować przez cały czas potopu. Fakt faktem, oskarżenia wielu sceptyków mówiące, że nie, wszystkie zwierzęta świata nie mogłyby się przecież zmieścić na jednym statku, nie są w żadnej mierze uzasadnione. Zobaczmy sobie zatem, co z wodą dostępną na Ziemi. Czy woda, jaka jest w tej chwili na Ziemi, mogłaby przykryć całą powierzchnię? Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że tak globalny kataklizm, jak pokrycie wodą całej planety, to była naprawdę, naprawdę olbrzymia katastrofa. To było coś, co w znaczącym stopniu musiało wpłynąć na wygląd naszej planety. Tak? Na pewno troszeczkę inaczej wyglądała Ziemia przed potopem i troszeczkę inaczej po potopie. Istnieje dużo teorii, nie chciałbym wszystkich tutaj przedstawiać, bo wymagałoby to znacznie więcej czasu niż czas, jaki jest przeznaczony na nasze dzisiejsze spotkanie. Ale przypuszcza się, że bardzo dużo wody musiało znajdować się pod powierzchnią Ziemi. Przypuszcza się również, że bardzo dużo wody musiało się znajdować gdzieś w górnych warstwach atmosfery. I w czasie potopu zarówno ta woda znajdująca się w atmosferze musiała po prostu opaść na Ziemię, jak i ta woda spod powierzchni Ziemi musiała po prostu wytrysnąć na powierzchnię. Ktoś kiedyś pobawił się znowu w obliczenia, ile obecnie jest wody na całej naszej planecie. Gdyby tak podliczyć wodę we wszystkich oceanach, we wszystkich morzach, ale nie tylko tę słoną, gdyby nawet podliczyć całą wodę słodką w rzekach, w jeziorach, nawet gdyby policzyć, ile jest pary wodnej w naszej atmosferze i gdyby tak całą wodę zebrać razem i zrobić z niej kulkę, tę niebieską kulkę, którą widzimy tutaj na obrazku, to właśnie zajmowałaby mniej więcej taką niewielką przestrzeń w porównaniu z całą naszą planetą. Tak? Ta duża kula to jest wielkość kuli ziemskiej, a ta mała niebieska kulka to jest caluteńka woda zebrana w jednym miejscu. Ktoś powie, no bardzo niewiele tej wody. Owszem, ale bardzo niewiele tej wody wystarcza, żeby obecnie przykryć w postaci oceanów 2/3 naszej planety. A wiemy, jak te oceany są głębokie. Jeżeli przed potopem Ziemia miała troszeczkę inny kształt, jeżeli była troszeczkę mniej górzysta, okazuje się, że gdyby Ziemia była bez pagórków, bez gór, to cała woda dostępna na Ziemi pokryłaby całą naszą planetę na głębokość niemal 3 kilometrów. Oczywiście jakieś góry musiały wtedy występować, zatem nie była to głębokość wszędzie wynosząca 3 kilometry. Gdzieniegdzie było trochę płycej, ale z pewnością wystarczyło tej wody, żeby pokryć całą planetę. Znowu oskarżenia sceptyków mówiące o tym, nie, wody jest za mało na naszej planecie, żeby ją przykryć, nie są uzasadnione. Nawet obecnie przykrywają 2/3 powierzchni naszej planety. Wystarczyło troszeczkę mniej gór i tak naprawdę cała powierzchnia lądu byłaby pod wodą. Tak potężne wydarzenie jak potop musiało pozostawić po sobie jakieś ślady. Oczywiście im dalej cofamy się wstecz w historii, tym trudniej jest dociekać tego, jakie wydarzenia historyczne miały miejsce. Dużo łatwiej jest powiedzieć, co było 10 lat temu, co było 100 lat temu, niż powiedzieć, co było 3000 lat temu. Biblia umieszcza potop mniej więcej 4,5 tysiąca lat temu. Niemniej jednak tak globalne wydarzenie, tak globalna katastrofa, jaką był potop według opisu biblijnego, musiało pozostawić pewne ślady. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj kilka z tych śladów sobie prześledzili. Żebyśmy zobaczyli, że mamy dzisiaj, możemy obserwować na co dzień efekty, czy powiedzmy właśnie dowody, ślady tego, że potop, ten opisany w Biblii potop musiał mieć miejsce. Jakie ślady, jakich śladów możemy zatem szukać? Możemy się pobawić w małe śledztwo. Kiedy śledczy bada jakąś sprawę, przede wszystkim zaczyna od przesłuchania świadków. Tych bezpośrednich, tych pośrednich. Mamy bardzo dużo pośrednich świadków potopu, którzy opisywali najróżniejsze sprawozdania o potopie. W sumie na świecie znajdujemy od 200 do 500 sprawozdań, różnych opowieści o potopie, które odnajdujemy w najróżniejszych kulturach, w różnych krainach, na różnych kontynentach. Skąd ta rozbieżność, czy jest ich 200 czy 500? To zależy od tego, jak obszerne muszą być te sprawozdania, żeby uznać je już za opowieści o potopie. Jeżeli wystarczy nam tylko drobna wzmianka o potopie, no to mamy ich aż 500. A jeżeli będziemy chcieli poprzestać na takich mocnych opisach, które konkretnie opisują, jak wyglądał potop, no to mamy 200. Ale są ułożone na całej Ziemi, na praktycznie wszystkich kontynentach, w najróżniejszych kulturach. Chciałbym podzielić się kilkoma takimi opisami, żebyśmy zobaczyli, jak bliźniaczo podobne są nieraz z opisem biblijnym. Od chociażby Indianie Ameryki Północnej. Powiedzieli, że stwórcy nie podobało się to, jak postępują ludzie. I postanowił zgładzić życie na ziemi za pomocą potopu. W tym celu zaśpiewał 3 pieśni i zaczęły padać deszcze. A potem zaśpiewał jeszcze 4. pieśń i tupnął nogą. Tak mówi ta legenda. I wytrysnęły również wody spod ziemi. Świat został zalany, a potem po pewnym czasie wody opadły. Na końcu stworzył znak w postaci tęczy, że już potop się zakończył. Tak? Widzimy, że ta legenda jest, no, po części potwierdza sprawozdanie biblijne. Jest troszeczkę inna, tak? Jest, za chwilkę o tych różnicach też będę mówił. Zobaczmy sobie legendę Azteków starożytnych. Mówią, że potop był wydarzeniem ogólnoświatowym. Mówią, że tylko 2 bohaterów przeżyło ten potop. Jeden miał na imię Cox, a drugim była jego żona. To oni przetrwali potop, ponieważ pływali w łodzi, która ostatecznie spoczęła na pewnej górze, kiedy potop się zakończył. A potem opowiadają, że byli giganci, jacyś gigantyczni ludzie, którzy zbudowali wielką piramidę, która miała dosięgnąć niemal chmur, żeby uchronić się przed kolejnymi ewentualnymi potopami. Mamy legendę z Meksyku pochodzącą. Kiedy wody zaczęły się podnosić, pewien człowiek zabrał żonę i dzieci i wsiedli razem do wielkiego statku. Zabrali ze sobą też nasiona oraz zwierzęta. Kiedy wody opadały, wysłał sępa, ale on nie wrócił. Więc wysyłał inne ptaki ze statku, żeby zobaczyć, jak wygląda ten potop, żeby od nich się czegoś dowiedzieć. Na koniec wysłał kolibra, który wrócił trzymając w dziobie gałązkę jakiegoś drzewa i potem wiedział, że już roślinność odrasta po potopie. tak? Mamy znowu pewne elementy wspólne z tym opisem biblijnym. Żeby troszeczkę bliżej geograficznie podejść do naszych rejonów polskich, mamy starożytną legendę z terenów Litwy. Bóg zobaczył, że ludzie są niesprawiedliwi i wysłał dwoje sług. Te sługi to był wiatr i woda. A potem zrzucił niechcący, kiedy wiatr i woda spowodowali potop na ziemi, zrzucił niechcący łupinkę od orzecha. I kilkoro ludzi weszło do tej łupinki i pływali w tej łupince po wodzie i w ten sposób przetrwali potop. A na koniec zesłał tęczę na znak, że to już jest koniec potopu. Mamy legendę z Afryki. Człowiek o imieniu Tumbajnot, który był sprawiedliwy, miał żonę i trzech synów. A świat, cała reszta świata była zbuntowana przeciwko Bogu i Bóg postanowił, że ześle potop na ludzkość. Postanowił, że zniszczy wszystkich z wyjątkiem tego jednego człowieka, któremu nadano imię Tumbajnot. Rozkazał temu człowiekowi, że ma zbudować arkę, ma tam wejść z rodziną, ma nawet na tę arkę wprowadzić zwierzęta. Potem Bóg sprowadził deszcz, a kiedy deszcz ustał i wody zaczęły opadać, Tumbajnot wypuścił gołębicę, która po pewnym czasie wróciła. Potem wypuścił sępa, do którego nogi przyczepił strzałę w taki sposób, że kiedy sęp usiądzie na jakimś skrawku ziemi, to ta strzała pozostanie na ziemi, a sęp wróci bez strzały. No i tak się stało. Sęp wrócił bez strzały, po czym wiedział, że już jest jakiś fragment lądu, na którym musiał wylądować. Kiedy arka osiadła, kiedy wszyscy wyszli z arki, to Bóg postanowił zesłać cztery tęcze na znak, że potop się zakończył. Ostatnia z legend, którą chciałbym przytoczyć, pochodząca z terenu Hawajów. Był człowiek o imieniu Noo, imię troszeczkę podobne do Noego. Był człowiek o imieniu Noo, który miał być 13. pokoleniem po pierwszych ludziach, jacy żyli na ziemi. I Bóg rozkazał mu, żeby zbudował arkę i żeby do niej wsiadła jego żona i trzech synów oraz samiec i samica z każdego rodzaju zwierząt. Potem przyszła wielka woda i oni pływali właśnie w tej arce, a kiedy arka osiadła na górze, Noo złożył ofiarę Bogu w podziękowaniu, a następnie po tęczy zszedł na ziemię Bóg, żeby skrytykować Noo za jego błędy, które popełniał, ale tęcza pozostała już jako taki odwieczny symbol przebaczenia. Tak, takich legend jest około 200, które w różnych kulturach funkcjonują, na różnych kontynentach, w najróżniejszych narodach, które opowiadają o potopie. Zauważamy też, że im dalej od góry Ararat, na której osiadła arka, tym te legendy są bardziej lakoniczne, zawierają też pewne błędy, przekłamania, coraz częstsze są zmiany właśnie imion bohaterów, coraz bardziej powykręcane są pewne fakty, ale wciąż wiele prawdziwych informacji na temat potopu przekazują. Zobaczmy, gdyby potop był wydarzeniem, gdzieś jakimś małym wydarzeniem lokalnym, jakaś potop, jakaś mała powódź, no, która by zalała powiedzmy kilka krain, to nie znajdowalibyśmy takich sprawozdań na całym świecie. Gdyby potop był wydarzeniem w ogóle wymyślonym, legendarnym, fikcyjnym, to może jedna czy dwie kultury miałyby takie sprawozdania, no jakiś przepływ informacji między nimi by był, bo ktoś by sobie wymyślił taką legendę, ona by się jakoś tam rozszerzyła. Ale nie mielibyśmy takich legend na całym świecie, na wszystkich kontynentach, w praktycznie wszystkich kulturach. A dysponujemy od 200 do 500 egzemplarzy takich sprawozdań, świadczących jednoznacznie o tym, że potop miał miejsce. To jest bardzo duże świadectwo pokazujące, że potop musiał mieć miejsce, że nie jest to rzecz, którą ktoś kiedyś sobie wymyślił. Chciałbym też zaznaczyć, jaka jest podstawowa różnica między tymi legendami różnych ludów a sprawozdaniem biblijnym. Otóż właśnie legendy różnych ludów mają charakter taki legendarny. Nie umieszczają tego zazwyczaj bardzo szczegółowo w czasie, nie podają zbyt wiele precyzyjnych informacji na ten temat. Bardzo daleko im do sprawozdania biblijnego, które poświęca ponad dwa rozdziały na te wydarzenia, które mówi, nie tylko jak mieli na imię każda z osób, która była na arce, ale pokazuje, w którym roku życia to się stało, jakie wymiary miała mieć ta arka, ile dni trwało podnoszenie się wody, ile dni trwało opadanie wody. No, cała masa szczegółów, która opisuje nie jak legendę te wydarzenia, ale opisuje jak sprawozdanie. To jest dosłownie sprawozdanie, rzetelne sprawozdanie z wydarzeń, które wtedy musiały mieć miejsce. Czy mamy inne ślady oprócz sprawozdań ludzkich? Oczywiście mamy. Kilka ciekawych informacji, które mogą poświadczyć, że potop musiał mieć miejsce. Potop lub jemu podobny kataklizm. Cywilizacje, te wszystkie najstarsze cywilizacje powstały mniej więcej w tym samym czasie. Gdyby nie było potopu, to mielibyśmy jedną cywilizację sprzed, nie wiem, 3000 lat, jedną cywilizację sprzed 5, jedną sprzed 6, 7 tysięcy lat. Podczas gdy archeolodzy, którzy badają starożytne miasta na różnych kontynentach znowu, w bardzo różnych krainach, znajdują, że najstarsze miasta, najstarsze dowody tego, że ludzie osiedlali się w danym rejonie, sięgają mniej więcej podobnego czasu, od 4,5 do 5 tysięcy lat wstecz. A więc musiał istnieć jakiś kataklizm, który sprawił, że całe wcześniejsze cywilizacje, całe życie, które wcześniej było prowadzone, po prostu wymarło i cała cywilizacja zaczyna się we wszystkich miejscach praktycznie od tego samego momentu. Kalendarze, jakie mamy dostępne, mówię o takich starożytnych kalendarzach, jak kalendarz chiński, jak kalendarz egipski, kalendarz hebrajski, one sięgają mniej więcej podobnego czasu. Mniej więcej właśnie 5000 lat. Znowu, gdyby nie było potopu, no to pewnie jakiś kalendarz, dlaczego jakiś kalendarz miałby nie sięgać 20000 lat wstecz? Rozumiemy, że od potopu zaczęło się to liczyć. Kalendarz hebrajski sięga najdalej, ale Hebrajczycy prawdopodobnie mogli jeszcze liczyć troszeczkę lata sprzed potopu. Dlatego ich kalendarz, jeżeli dobrze pamiętam, rozpoczyna się 5700 lat temu mniej więcej. Podstawowe grupy języków znowu powstały mniej więcej w tym samym czasie. Gdyby potop był tylko fikcją, gdyby nigdy nie było takiego kataklizmu, to mielibyśmy grupy języków, które powstały 5000 lat temu, inne powstałyby być może 10000 lat temu. Ale jeżeli potop zniszczył wszystkie cywilizacje, całe życie, które było przed nim, no to logiczne jest, że wszystkie języki pojawiają się mniej więcej w tym samym czasie. Ciekawa jest wypowiedź pewnego sceptyka, który jest ateistą, a który bada starożytne języki. Powiedział tak: do największych tajemnic prehistorii należy to, jak ludzie w bardzo odległych miejscach nagle i spontanicznie rozwinęli zdolności językowe, z grubsza w tym samym czasie. To tak, jakby ludzie w głowach nosili ten sam genetyczny budzik, który jednocześnie spowodował utworzenie języków w bardzo oddalonych od siebie miejscach na każdym kontynencie. Ja wierzę, że to nie był budzik. Ja wierzę, że to był potop, który wyniszczył całe życie, które było wcześniej, a od potopu ludzie, którzy przeżyli, zaczęli tworzyć cywilizacje, które dysponowały już językiem. Zobaczmy, to powiedzieliśmy sobie, co archeologia ma do powiedzenia na temat dowodów dotyczących potopu. Zobaczmy sobie, co geologia o tym mówi. Na pewno każdy z nas spotkał się z tym, że w ziemi znajdujemy różne warstwy skalne. Wielu zwolenników, na przykład teorii ewolucji, wielu geologów sceptycznie podchodzących do Biblii mówią, że te warstwy to jest dowód, że ziemia kształtowała się przez miliony, miliony lat. I że te warstwy, każda warstwa miałaby odpowiadać jakiejś epoce, kiedy panowały na przykład odmienne warunki atmosferyczne i odkładały się takie, a nie inne składniki. Co jest potrzebne, żeby powstały warstwy? Taki może troszeczkę banalny przykład, ale chyba każdy z nas widział ozdobę czy zabawkę, która często jest sprzedawana nad morzem. Dwie szyby położone bardzo, bardzo blisko siebie, między którymi znajduje się piasek. No i ten piasek, jak odwrócimy całość do góry nogami, przesypuje się z góry na dół. Co tworzy? Warstwy. Nie potrzeba milionów lat, żeby utworzyły się tam warstwy. Jeżeli potop wody potopu niosły w sobie bardzo dużo mułu, nawet kamieni, bardzo dużo różnego surowca właśnie w postaci ziemi. Kiedy ta woda przelewała się, nanosiła najróżniejsze fale błota, tworzyły się warstwy. Skąd możemy wiedzieć, że warstwy, które obserwujemy w ziemi, są dowodem potopu, a nie tego, że odkładały się one od milionów lat? Kilka podstawowych argumentów. Te wszystkie warstwy, które znajdujemy w ziemi, nigdzie nie występują wszystkie warstwy jednocześnie. Jeżeli każda warstwa miałaby odpowiadać określonej epoce trwającej tysiące, miliony lat, czy to by oznaczało, że gdzieniegdzie niektóre epoki nie występowały? No nie jest to możliwe. Te odnaleziska, to stwierdzenie, ten fakt, że nigdzie nie występują wszystkie warstwy jednocześnie, dowodzi, że one nie mogły reprezentować kolejnych epok w dziejach Ziemi trwających miliony lat. Warstwy, które się pojawiają się w najróżniejszych kolejnościach. Są przetasowane dosłownie jak talia kart gdzieniegdzie. Czy to oznaczało, że w niektórych rejonach Ziemi pewne epoki występowały w innej kolejności niż raptem parę kilometrów obok? Nie. To, że warstwy są przetasowane, że w każdym miejscu występują w innej kolejności, oznacza, że powstały w wyniku potopu, że te fale błota nanoszone przez wody potopu po prostu w ten sposób je uformowały. Wiele warstw ułożonych jest w dość ciekawy sposób, tak jak tutaj. Takie ułożenie może być albo efektem wulkanicznym, poprzez w wyniku wybuchu wulkanu podobny kształt jest osiągalny, albo w wyniku tego, że to właśnie wody potopu nanosiły, ukształtowały w ten sposób te warstwy, które niosły. W ten sposób, tak jak widoczne jest na zdjęciu, na pewno nie uformowałyby się osady przez miliony lat. Możemy powiedzieć też o skamielinach, które przechodzą niekiedy przez wiele warstw jednocześnie. Tutaj mamy widoczne, właśnie pokazany taki schemat warstwy i przechodzące przez nie pnie drzewa. Jeżeli każda warstwa miałaby się, tak jak niektórzy sceptycy uważają, jeżeli każda warstwa miałaby odkładać się przez tysiące lat i przysypywała przez kolejne wieki te wszystkie pnie drzew, co by się stało z tymi częściami drzew, które nie były jeszcze przysypane przez żadną warstwę? Zgniłyby. Nie zdążyłyby zostać przysypane przez wszystkie te warstwy, zdążyłyby najpierw zgnić. Żeby drzewo skamieniało, czy jakikolwiek inny taki organiczny element, żeby skamieniał, potrzeba jest szybko odciąć dostęp tlenu, żeby nie zdążył zgnić, a dodatkowo może przyspieszyć sprawę właśnie napływ wody, która niesie w sobie pewne substancje, tak jak na przykład krzemionkę. Można przyspieszyć to poprzez duże ciśnienie, które mogło być właśnie wywołane przez olbrzymie masy błota, mułu nanoszonego przez potop. Tutaj przykład drzewa znalezionego w pewnej kopalni. Na dole widzimy warstwę węgla, w której utkwiło drzewo i ono płynnie przechodzi przez inną warstwę, niewęglową. Tak? Gdyby te warstwy odkładały się przez tysiące lat, górna część drzewa zgniłaby. Jak powstają skamieliny? No niektórzy twierdzą, że żeby w ogóle coś skamieniało, potrzeba milionów lat. Ta teoria jest już mocno przestarzała, powiedziałbym. Już wielu naukowców się z niej wycofuje. Prosty przykład. Takich przykładów jest wiele. Skamieniały fragment nogi, ludzkiej nogi, w bucie. Gdybyśmy odwrócili tego buta do góry podeszwą, znaleźlibyśmy nazwę firmy, która to wyprodukowała w XVIII wieku. Ten fragment nie mógł kamienieć przez miliony lat. Ten but skamieniał bardzo niedawno. W tej chwili wiadomo już, że skamielina może powstać nawet przez kilka miesięcy, jeżeli są dobre warunki. W gorszych warunkach no, nieraz potrzeba parę lat, ale nie są to miliony lat. Zobaczmy, jak wyglądają niekiedy znajdowane skamieliny i jak świadczą one o potopie. Znajdujemy na przykład rybę skamieniałą w chwili, kiedy łykała inną rybę. No, w ten sposób to świadczy o tym, że to musiał być jakiś kataklizm. Ta ryba na pewno nie spodziewała się tego, że coś ją nagle przysypie i nie łykałaby wtedy ryby, prawda? Widzimy, że coś tutaj bardzo gwałtownego musiało się stać. Ta ryba nie była przysypywana przez tysiące lat. Ciekawostka, znajdujemy na przykład na Syberii zachowane fragmenty mamutów. A w żołądkach tych mamutów, podkreślam, że jest to Syberia i one są zakonserwowane w lodzie. W żołądkach tych mamutów odnajdowana jest żywność letnia. Niemożliwe, żeby mamut trawił przez pół roku ten sam pokarm zjedzony latem. Tak? Ten mamut musiał zostać w jakichś tragicznych okolicznościach zasypany właśnie jakimś lodem, czymś zaskoczony. Tam musiał panować klimat ciepły, on miał letnią żywność, on miał ją jeszcze w żołądku, jeszcze jej nie zdążył strawić i nagle musiał być przysypany, zamrożony. No, jakiś kataklizm musiał nastąpić. Takich przypadków jest wiele. Znajdujemy cmentarzyska dinozaurów położone na górach. Tak, olbrzymie zbiorowiska kości dinozaurów położone wysoko. Czy możemy to w jakikolwiek inny sposób udowodnić? Czy dinozaury przed śmiercią miałyby wspinać się na góry i tam umierać? No, z pewnością nie. Prawdopodobnie, jeżeli wody potopu wzbierały, zwierzęta uciekały coraz wyżej i no, na górze już w pewnym momencie nie miały gdzie dalej uciekać, tam ginęły masowo i znajdujemy tego typu cmentarzyska. Nie da się tego udowodnić w zasadzie inaczej niż gwałtownym kataklizmem, a tego typu cmentarzyska znajdowane są w różnych rejonach. Znajdujemy skamieniałe małże na szczytach gór. Małża, jak wiadomo, no, pływa w wodzie i znajduje się daleko od szczytów gór. Nie jest możliwe, żeby w naturalny sposób, przed śmiercią jeszcze szczególnie, znalazła się na szczycie góry. A gdzieś jedną małżę czy dwie mogłyby przenieść zwierzęta, ale znajdujemy olbrzymie zbiorowiska małż położone właśnie w pobliżu szczytów gór. Jedynym logicznym wytłumaczeniem jest to, że naniósł je tam potop. To znaczy wody musiały sięgać aż właśnie do tych szczytów. Co ciekawe, małża, kiedy ginie, następuje rozkurczenie jej mięśni i otwiera się. Natomiast te małże znajdowane na szczytach gór są znajdowane skamieniałe w pozycji zamkniętej. To oznacza, że no, nie zginęły śmiercią naturalną. Był to jakiś kataklizm, który w ten sposób je naniósł. A znajdowane są na całym świecie takie znaleziska. Bardzo rzadko znajdujemy skamieniałe fragmenty zwierząt, że tak powiem, w całości dobrze zachowane. Zazwyczaj są to luźno porozrzucane kości. W ten sposób nie umierają zwierzęta, zazwyczaj. To musiała być, jeżeli masowo znajdujemy tak skamieniałe fragmenty zwierząt, to musiała być jakaś potężna katastrofa, która zmiażdżyła je, zgniotła, porozrzucała ich kości i w ten sposób one zostały przykryte kolejnymi warstwami nanoszonego mułu, piachu i w ten sposób skamieniały. Chciałbym przedstawić jeszcze jedno zjawisko fizyczne. Jeżeli mamy jakąś przestrzeń w wodzie i znajdują się tam jakieś obiekty, większe, mniejsze, to mogą być rybki, tak jak tutaj na rysunku, ale mogą być też różne inne zwierzęta, mogą być inne elementy. Jeżeli uderzyłaby w to duża fala wody, czy właśnie jakiegoś błota z mułem i rzuciłaby tą całą masą wody i całą masą tych zwierząt, które tam są, gdyby rzuciła nimi o ląd, to nastąpiłoby zjawisko zwane taką naturalną segregacją. Większe zwierzęta znalazłyby się na górze, mniejsze trochę niżej, jeszcze mniejsze niżej, a na dole najmniejsze. Zwykłe zjawisko fizyczne. Jeżeli chcielibyśmy to przetestować, wrzucając różne elementy, nie wiem, nawet drewna, większe, mniejsze, możemy sobie to sprawdzić, że taka segregacja no, zachodzi. To jest po prostu sprawdzalne za każdym razem. Właśnie takie ułożenie wielu zwierząt znajdujemy w postaci skamielin. Najniżej znajdują się te skamieniałości najmniejsze, a potem im wyżej, im wyższe warstwy ziemi, im płytsze warstwy ziemi wyżej położone, tym większe zwierzęta. Zwolennicy teorii ewolucji bardzo często posługują się tym argumentem, mówiąc tak, to jest dowód, że większe zwierzęta, bardziej złożone, powstawały później i dlatego znajdują się w młodszych warstwach wyżej położonych. Nie, to jest dowód tego, co obserwujemy za każdym razem jako zjawisko fizyczne. Zwykła segregacja wielkości elementów pływających w wodzie, kiedy uderza w nie jakaś fala. Istnieją bardzo, bardzo liczne dowody, ślady po potopie. Tak jak wspomniałem, tak olbrzymi kataklizm o zasięgu ogólnoświatowym musiał pozostawić pewne ślady. Mamy ślady w postaci legend ludowych, mamy ślady archeologiczne pokazujące, jak kształtowały się cywilizacje, kiedy powstały języki, mamy ślady geologiczne pokazujące, jak wyglądają warstwy skalne w ziemi. To musiało ukształtować się właśnie w wyniku olbrzymiej katastrofy w postaci właśnie takiego potopu. Mamy ślady paleontologiczne. Mamy bardzo, bardzo dużo dowodów, śladów, pozostałości po potopie, które świadczą, że taka katastrofa na całym świecie, nie gdzieś lokalnie, ale na całym świecie musiała mieć miejsce. A przede wszystkim takim śladem jest sprawozdanie biblijne, które pokazuje precyzyjnie, kiedy to wydarzenie miało miejsce, jak przebiegało, a co ważniejsze, pokazuje nam, dlaczego do niego doszło i jak się go, że tak powiem, ustrzec podobnych kataklizmów. Chciałbym zachęcić do tego, że kiedy czytamy Biblię i natrafiamy na jakiś trudny fragment, który dziwi nas, z którym aż nawet nieraz ciężko się pogodzić, który wydaje się, nie mogło tak być, żebyśmy nie poddawali się i żebyśmy dociekali, dlaczego ten opis znajduje się w Biblii. Łatwo jest machnąć ręką, powiedzieć, no może kiedyś to zrozumiem, ale tak jak wspominałem na początku, jeżeli będziemy pozostawiali wątpliwości nierozwiązane, to one będą się narastały, nakładały jedne na drugie i z czasem będą stanowiły dla nas coraz większy problem. Od wielu wieków naukowcy próbowali podważać Biblię. Jeżeli natrafimy na jakiś trudny fragment Biblii, to nie myślmy, że jesteśmy pierwszymi ludźmi na świecie, którzy znaleźli jakiś trudny opis biblijny. Przez wieki ludzie natrafiali na ten opis, który być może i nas wprawia w jakieś zdumienie, i Biblia pozostała nienaruszona. Biblia wyszła obronną ręką przez wieki najróżniejszych ataków, nieraz bardzo zaciekłych ataków sceptyków, naukowców, którzy próbowali podważyć Biblię. Nie myślmy, że nasze wątpliwości spowodują jakiś uszczerbek na wiarygodności Biblii. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, to warto jasno stwierdzić, czego nie rozumiemy, dlaczego tego nie rozumiemy, o czym dokładnie mówi ten fragment, zbadać ten tekst i przekonać się, jak wygląda to wszystko w rzeczywistości. Możemy porównać to z wieloma badaniami historycznymi, dokumentami różnymi. Bardzo, bardzo są to budujące nieraz badania. Archeologia w tej chwili, chociaż na początku archeolodzy próbowali podważać wiarygodność Biblii, ale w tej chwili archeologia odkryła ponad 2000 miejsc biblijnych. Jest to tak silne potwierdzenie szczegółów opisanych w Biblii, że w tej chwili archeolodzy bardzo często, planując różne badania, szukają w Biblii, co jeszcze nie zostało z Biblii odkryte. Patrzą, gdzie Biblia sprawozdaje, gdzie dana kraina, czy dane wydarzenie, jakaś bitwa, czy dana cywilizacja jest ulokowana, i tam szukają. I wiedzą, że jest to możliwie najbardziej wiarygodne źródło informacji, które doprowadza ich bardzo często do sukcesu w takich bardziej naukowych dziedzinach wiedzy. Zachęcam do tego, żeby czytać Biblię ze zrozumieniem, żeby jasno mówić, jeżeli czegoś nie rozumiemy, i sprawdzać to wszystko, co tam jest napisane. Dziękuję bardzo.